Bitcoin nie pełni żadnej społecznie użytecznej funkcji i powinien zostać zdelegalizowany, mówi laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Joseph Stiglitz. W ubiegłym tygodniu wirtualna waluta przekroczyła po raz pierwszy poziom 11 tysięcy dolarów. W opinii noblisty Bitcoin odniósł sukces tylko z powodu potencjalnego obejścia prawa i braku nadzoru. Dlatego wydaje mi się, że powinien zostać uznany za nielegalny, podkreślił noblista. To bańka, która dostarczy wielkiej liczbie ludzi wiele ekscytacji, kiedy kurs będzie rósł, a potem spadnie. Ekonomista uważa też, że popularność Bitcoina wynika z tego, że służy spekulantom. Ekonomista jest zwolennikiem innowacji technologicznych w dziedzinie płatności, jednak jego zdaniem wirtualne waluty powinny być tworzone i kontrolowane przez rządy. Bitcoin za i przeciw, czy powinien być zdelegalizowany. Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Marcin Nowicki, ekonomista broadcontext.com, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Organizacji Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Bitcoin rozpala wyobraźnię na duży zarobek. Dziś jeden bitcoin kosztuje prawie 42 tysiące złotych. Czy ta wirtualna waluta powinna być zdelegalizowana tak, jak życzyłby sobie tego ekonomista i laureat Nagrody Nobla?
No, jest to chyba trudny przypadek, tak, żeby jednoznacznie się wypowiedzieć, bo jest to przede wszystkim przykład tego, że ustawodawstwo w tym momencie już nawet nie polskie, ale światowe nie nadąża za postępem technologicznym i pojawiają się inicjatywy, które gdzieś działają na obrzeżu prawa. No i teraz ci wszyscy, którzy się zastanawiają, czy inwestować w Bitcoin, powinni wziąć pod uwagę to, że raz, że nie wiemy tak naprawdę, kto jest właścicielem, kto jest operatorem Bitcoina, kto jest założycielem Bitcoina, też niby wiemy, ale nie do końca. W związku z tym tak naprawdę można powiedzieć, że perspektywy Bitcoina to jest na dwoje babka wróżyła, bo albo ci, którzy zarządzają tym programem, uznają, że należy dążyć w kierunku jego cywilizacji i wejść w obszar prawa i w perspektywie na tym zarabiać, albo uznają, że większe zyski będą czerpać działając na marginesie prawa, a to niestety już się wiąże z tym, że są określone ryzyka z tym związane, działania spekulacyjne i może to być forma takiej bańki kolejnej nadmuchanej, która po prostu w pewnym momencie pęknie i znaczna część społeczeństwa się obudzi w nowej rzeczywistości finansowej.
To jest z okiem ekonomisty.
Trzy kwestie. Marcin Pierwsza, Nowicki. Zacznijmy od tej najbardziej może palącej wyobraźni, mianowicie od tego zdania, że powinien zostać zdelegalizowany. Moim zdaniem to już jest dawno za późno. Jeżeli popatrzymy na wartość, na kapitalizację Bitcoina, która przewyższa wielokrotnie PKB wielu średnich krajów, Polski to jest bodajże w połowa w tej chwili, więc upadek czegoś takiego na rynkach finansowych to jest absolutna katastrofa, no wręcz niewyobrażalne zamieszanie. Upadek dużo mniejszego banku spowodował kilkuletni kryzys w światowej gospodarce, czy był jedną z głównych części tego kryzysu. Więc moim zdaniem mówienie w tej chwili o delegalizacji bez wcześniejszego pomysłu, jak to bezpiecznie zrobić, a w ogóle nie wiem, czy jest taki pomysł, żeby bezpiecznie to zrobić, no to jest trochę mieszanie, bawienie się zapałkami w pokoju pełnym dynamitu, bym powiedział. Druga kwestia, ta, o której przed chwilą przedmówca powiedział, mianowicie, że sama konstrukcja tej formy płatności czy oszczędzania, inwestowania, bo to też jest przecież forma inwestowania, bardzo opłacalna w tej chwili, jest tak skomplikowana dla przeciętnego człowieka, że to już powinno budzić pewne sporą dozę ostrożności, jeżeli ktoś...
Ale nie budzi,
no bo to trochę tak jak z każdą... Ja nie chcę nazywać Bitcoina piramidą finansową, tylko mówię o pewnym mechanizmie. Jeżeli coś rośnie tak szybko, no to wiadomo, że przyciąga wielu ludzi, którzy szukają tam możliwości zarobienia. Sama konstrukcja, jeżeli się w nią jakby tak bardzo, wierząc w dobre zamiary twórcy, przypatrzeć, jest bezpieczna. Natomiast ona jest tak skomplikowana, że trudna do sprawdzania przez absolutną większość przeciętnych użytkowników, klientów, nie mówiąc już o zwykłych obywatelach. I trzecia kwestia, na którą też warto zwrócić uwagę, która wiąże się trochę z tą poprzednią, to jest to, że rzeczywiście w tej chwili rozwój technologii, ale też takiej innowacyjności w dziedzinie płatności, która też jest pochodną tego, że bardzo szybko rozwijają się korporacje międzynarodowe. Następuje to globalizacją, międzynarodowienie. A proszę, ja to też wielokrotnie tu mówiłem, a regulacje działają na poziomie krajowym. Co najwyżej pewnych związków krajów, tak jak Unia Europejska, czyli nie pokrywają całego obszaru działania tego typu narzędzi finansowych jak Bitcoin. W związku z tym on pozostaje trochę poza kontrolą w niektórych sferach. Mamy też tak do czynienia ze zwykłymi, w cudzysłowie, korporacjami międzynarodowymi, które działają globalnie. No one częściowo podlegają kontroli na tych rynkach krajowych, lokalnych, podlegają prawu krajowemu, ale w tej przestrzeni takiej globalnej, międzynarodowej, tam jest wielki margines na działanie takie trochę poza prawem. Więc to też należy dostrzegać. No i wreszcie podjąć kroki, które należało podjąć już naprawdę dziesiątki lat temu, żeby zastanowić się nad regulowaniem mądrym, nie przeregulowaniem, tylko mądrym regulowaniem gospodarki i przede wszystkim świata finansów na poziomie globalnym.
No właśnie, ale czy to się da zrobić? A w związku z tym, o tym, że wspomniał pan, że to jest zdecydowanie za późno, żeby zakazywać, delegalizować, bo mamy tutaj z naszego rodzimego polskiego podwórka informacje, że Narodowy Bank Polski i KNF zastanawiają się, co w tej sytuacji robić, a Związek Banków Polskich mówi wręcz, że za kilka miesięcy powinna być decyzja podjęta, czy Bitcoin będzie w Polsce zakazany, czy też nie. Ale jeśli zakazywanie jest dalece spóźnione, to co robić w tej sytuacji, jak ludzi ostrzegać albo informować?
Myślę, że przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli
Małgorzata Tobiszewska.
Tak, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co się zadzieje jeszcze. Tak? No, gospodarka jest płynna. Nie wiadomo, jak się zachowają rynki. Natomiast tutaj jest duże zagrożenie. Jest to wirtualna jednak waluta. Jak tutaj słyszeliśmy, moi przedmówcy powiedzieli, w żaden sposób nie jest uregulowana, tak? Czyli nie mamy jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli się sami zdecydujemy na to, żeby, nie wiem, inwestować, żeby tym płacić, żeby w ogóle użytkować tejże walutę, to musimy mieć świadomość, że ponosimy też w związku z tym ryzyko. Ryzyko nie jest obce przedsiębiorcom, bo to jest rzecz jak gdyby naturalna, tak? Czy będą chcieli aż tak ryzykować, no to zależy od poziomu właśnie tego poczucia bezpieczeństwa. No, ryzykanci są oczywiście. Natomiast trzeba mieć też po prostu świadomość. Jeśli na tej walucie można zarobić, to znaczy, że ktoś musi za to zapłacić. To nie jest tak, że po prostu coś się bierze. Jest takie powiedzenie, że w biznesie nie ma darmowych lunchy. Ktoś musi za to zapłacić. Jeśli ktoś na tej walucie zyska, to ktoś niestety za to zapłaci. Trzeba po prostu mieć tego świadomość i zdrowy rozsądek.
Tutaj pojawia się jeszcze jeden wątek, o którym żeśmy nie wspomnieli, czyli udział szarej strefy w wykorzystywaniu tego instrumentu, bo jest to idealny instrument, do tego, żeby dokonywać określonych transakcji poza jakimkolwiek nadzorem służb. I wydaje mi się, że pierwszym takim motywatorem do tego, żeby coś z tym tematem zrobić, to będzie ujawnienie po prostu jakiegoś udziału albo w obszarze finansów, albo w obszarze chociażby terrorystycznym, gdzie po prostu pewne rzeczy, jak się ujawnią i będzie dowód namacalny na to, że Bitcoin był do tego wykorzystywany, to może być tym właśnie takim motywatorem, żeby wspólnota międzynarodowa po prostu tym tematem poważnie się zajęła, bo o tym, że Bitcoin jest do tego typu instrumentów wykorzystywany, no to wszyscy, że tak powiem, już wiemy, prawda?
Chociaż znowu wracam do tego, co wcześniej powiedziałem, jeżeli popatrzymy na tą obiektywną konstrukcję Bitcoin, bitcoina, to ona jest bardzo wygodna do sprawdzania kolejnych transakcji, bo ona się opiera na tym blockchainie, czyli de facto bezpieczeństwo jest wpisane w sam mechanizm funkcjonowania bitcoina, bo wiemy kto, całym łańcuchem do samego początku, kto w transakcji uczestniczył. Natomiast ze względu na skomplikowanie techniczne, technologiczne, rzeczywiście mało kto jest w stanie to zrobić. No, mam nadzieję, że służby, podobno w Polsce nadzór finansowy cały czas śledzi operacje bitcoinowe i jest w stanie, jeżeli wiedzą jak, to jest bardzo łatwe do zweryfikowania. Natomiast no, powiedzieliśmy o zagrożeniach, ryzykach, negatywnych stronach, ale też jest bardzo pozytywna strona i o tym też nie wolno zapominać, bo on dla czegoś i po coś powstał. On się nie wziął znikąd i też nie powstał jako widzimisię. I tutaj nie zgadzam się ze szlachetnym noblistą, który twierdzi, że on nie ma żadnej wartości społecznej, mianowicie czy też ekonomicznej. Ma, dlatego że bardzo mocno rozbujał międzynarodowe transakcje wirtualne, internetowe, bez bardzo wygodną formą płacenia za to, co się dzieje w świecie wirtualnym. W związku z tym dla mnie główny wniosek taki makroekonomiczny, również w tym aspekcie międzynarodowym, cały czas się do tego odwołuję, jest to, że rzeczywiście powinniśmy się zastanowić, jak ten świat wirtualnej gospodarki ma być finansowany czy operacjonalizowany pieniędzmi, bo funkcjonowanie narodowych walut w świecie wirtualnym, międzynarodowym jest absolutnie bez sensu. Jest bardzo kosztochłonne, ryzykowne kursy wymiany, ktoś na tym potworne pieniądze zarabia. Więc waluta internetowa jest potrzebna, ale rzeczywiście trzeba się zastanowić, też wyciągając wnioski z dotychczasowego funkcjonowania bitcoina i innych walut wirtualnych, jak to zrobić, żeby to było bezpieczne, kontrolowalne, no bo niestety żyjemy w świecie, gdzie musimy się wzajemnie kontrolować. Pytanie oczywiście o skalę tej kontroli. I żeby to rzeczywiście przynosiło korzyści w miarę równomierne wszystkim uczestnikom tego świata wirtualnej gospodarki. Bo tu rzeczywiście do końca nie wiemy, kto na tym czerpie te potężne zyski, które widać w tle funkcjonowania.
No ale tutaj to porozumienie na poziomie globalnym
no niestety.
Chciałabym uwierzyć, że dałoby niestety, radę się da, osiągnąć.
Ale niestety ostatnie trudne lata to jest absolutne uwstecznienie, jeżeli chodzi o rozumienie w ogóle świata gospodarki. Jest wzrost takich autarkistycznych, czy nacjonalistycznych, czy takich protekcjonistycznych zachowań w różnych krajach. No niestety, no, na zasadzie falowania historycznego teraz jesteśmy absolutnie na fali opadającej i popełniamy mnóstwo błędów, cofając się do jakiejś bezsensownej przeszłości, do której nie ma już powrotu, a wszystko wynika z tego, że nie ma pomysłów, jak rozwiązać przyszłość. No i to jest problem.
Pewnie do bitcoina jeszcze nie jeden raz będziemy wracali i do problemów związanych z gospodarczych i z przyszłością pewnie też. A teraz wracamy na nasz rodzimy polski rynek pracy. Coraz więcej przedsiębiorców planuje podwyżki dla swoich pracowników. Spada odsetek tych, którzy chcą zwiększać zatrudnienie. Wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska. Dodano, że rośnie odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost gospodarczy kraju. Z badania wynika, że o 14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego kwartału do 43% wzrósł odsetek firm, które planują podwyżki wynagrodzeń. Jednocześnie o 9 punktów procentowych, czyli do 31% spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem odsetek przedsiębiorców, którzy zamierzają zwiększyć zatrudnienie. No właśnie, to dobrze czy źle? Jak to wszystko interpretować? Co z tego wynika?
To jest duża tutaj, w tej chwili jest bardzo duża trudność pracodawców w pozyskiwaniu pracowników na rynku pracy i myślę, że to też jest klucz problemu i też jest przyczyną właśnie tych statystyk, o których tutaj było wspomniane, ponieważ pracodawcy mają olbrzymie trudności, coraz większe trudności w pozyskiwaniu pracowników różnych branż. I tak jak początkowo to była branża IT i tutaj wszyscy wiadomo, informatyków się bili i ich zdobywali różnymi sposobami, tak w chwili obecnej naprawdę są takie zjawiska, że ostatnio nawet muszę powiedzieć, zobaczyłam, że jeden ze sklepów zamknął swoje podwoje, dlatego właśnie, że po prostu już brakowało sprzedawców, tak? informacja pokazała się, że oczywiście zatrudnią pracowników, tak, że mają inne oddziały, ale tutaj po prostu zamykają. Więc dochodzi do tego rzeczywiście, że już nawet te mali przedsiębiorcy po prostu sobie już nie radzą z pozyskiwaniem pracowników. To, że wynagrodzenia rosną, no to bardzo dobrze, myślę. Pozytywny trend. Wszyscy się cieszą, na pewno się cieszą pracownicy. Jest to też forma przyciągania pracowników do firmy i też dbania o to, żeby po prostu ten pracownik w firmie został. Bo w chwili obecnej pozyskanie nowego pracownika również kryje, jak gdyby wiąże się z kosztami. Pozyskanie, adaptacja i tak dalej. To jest długotrwały proces zachodzący w firmie i to jest też kosztowny proces. I nie mówię tutaj o samym procesie rekrutacji czy selekcji, ale też właśnie ten proces adaptacyjny, żeby ten pracownik stał się wartościowym pracownikiem. Więc to jest po prostu, myślę, że też takie zjawisko związane z tym, że jest coraz trudniej na rynku pracy. Natomiast też pracodawcy, od razu powiem, i przedsiębiorcy przespali pewne zagadnienia. Niektórzy, widzę, dostrzegam, że zaczynają się budzić i szukają tych pracowników i sięgają po zasoby. Te, które do tej pory były lekceważone, chociażby pracowników, którzy są wiekowo trochę starsi. To już teraz nie pojawiają się takie ogłoszenia, że zatrudnimy młodych tak do zespołu, tylko też dostrzegane są te wartości pracowników, którzy mają już doświadczenie na rynku pracy. Myślę, że to jest bardzo dobry trend.
W tym artykule, który pani wspomniała, ja widzę pewnego rodzaju sprzeczność, bo z jednej strony mówimy o tym, że widzimy prognozy na wzrost gospodarczy, a jak sobie wyobrażamy ten wzrost gospodarczy w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa przestają się rozwijać ze względu na brak dostępu do siły roboczej, do tych pracowników. Tutaj następuje pewnego rodzaju, podejrzewam, przesunięcie w czasie, tak? Czyli dostrzegliśmy, że ten wzrost gospodarczy jest i mówimy, skoro jest, to pewnie i będzie, więc i to jest jeden komunikat, ale czy on naprawdę tak do końca będzie, to tutaj trudno jest w tej chwili wyrokować, zważywszy właśnie na to, że przedsiębiorcy w tej chwili bardzo mocno wyhamowują jakiekolwiek projekty inwestycyjne, nie przystępują do przetargów, nie przystępują do zadań, ponieważ nie mają kim tak naprawdę tej pracy wykonać. Mało tego, jest coraz więcej sytuacji na rynku, gdzie firmy wykonawcze schodzą z placu budowy ze względu na to, że nie mają kim realizować tych zadań, których się wcześniej podjęły.
No, zgadzają się ze wszystkim, co przedmówcy powiedzieli, albo prawie się zgadzając. Nie będę tego powtarzał, tylko jakby zwrócę uwagę na, moim zdaniem, najważniejszą kwestię taką strategiczną, kontekstową tej sytuacji, w której się znajdujemy. Ludzi nie ma do pracy i nie będzie ze względu na demografię. Mamy dwa scenariusze wyjścia z tej sytuacji. W zasadzie trzy. Pierwszy, chociaż nie załatwiający sprawy, to aktywizowanie olbrzymiej rzeszy osób tak zwanych nieaktywnych zawodowo, biernych zawodowo. To są osoby, emeryci, uczące się osoby, przebywające ze względu na stan zdrowia. W większości są to osoby, które mogłyby pracować przy odpowiednim zaaranżowaniu stanowiska pracy, odpowiednim podejściu, odpowiednim wynagrodzeniu i tak dalej. To jest olbrzymia rzesza osób, bardzo szybko rosnąca ze względu na obniżenie wieku emerytalnego ponowne. I to jest wielkie marnotrawstwo potencjału gospodarczego z punktu widzenia kraju i wielkie marnotrawstwo możliwości życiowych dla tych ludzi, bo oni po prostu żyją w biedzie w porównaniu z tym, co...
A nikt nie ma pomysłu, jakich wyciągnąć.
Są, tylko nie ma odwagi, nie ma jakby pewnej determinacji, nie ma świadomej dyskusji na ten temat, co my jako społeczeństwo tracimy i co ci ludzie tracą, będąc, pozostając w tej sferze poza rynkiem pracy. Druga opcja, ponieważ demografia jest taka, że młodych Polaków po prostu nie będzie. Brakuje, nie będzie w tej kwestii, nic się na razie nie rusza, więc mamy zaplanowane najbliższe 20-30 lat, bo to jest taka luka generacyjna i tu się nic nie zmieni. Po prostu no, ufolutki nie przylecą i nie przywiozą nam malutkich Polaków w walizkach. Więc tu mamy pewność, co będzie za 30 lat. Druga opcja to jest automatyzacja. Ten sklep, o którym koleżanka mówiła przed chwilą, proszę zobaczyć, co się dzieje w wielu sklepach, gdzie 10 kasjerów zastępują kasy automatyczne. I to jest dopiero drobny początek tego, co się będzie działo. I to jest wymuszone z jednej strony demografią, z drugiej strony rosnącymi kosztami, a z trzeciej strony jednocześnie obniżającymi się kosztami tej technologii. Bo ta technologia automatyzacji jest już po prostu tak tania, że się dużo bardziej opłaca ją zastosować, niż szukać, płacić pracownikom. I trzecia opcja, na którą ja zwracam uwagę, która no, jest tak katastrofalnie prowadzona w naszym kraju, że ręce opadają ekonomistom, którzy patrzą, jak wielki potencjał my tracimy, a mianowicie imigracja zarobkowa. Jeżeli my imigrantów traktujemy w sposób taki, że oni przyjeżdżają tylko żeby, i to muszą być jeszcze z naszej opcji kulturowej, jakkolwiek, cokolwiek to znaczy, bo ja nie wiem, co to znaczy, i traktujemy ich wyłącznie jako zapychaczy luk na rynku pracy i wyłącznie jako tanią siłę roboczą, to my powielamy najgorsze błędy imigracyjne, polityki imigracyjne krajów zachodnich z lat 70. Czyli nawet jeżeli to się uda, to stworzymy enklawy takich imigrantów, problemy społeczne powielającą się biedę, to koło biedy, w których oni będą tkwili, enklawy tych imigrantów, no najgorsze wzorce imigracyjne. Zamiast traktować ich tak, jak w cudzysłowie w Dolinie Krzemowej, czyli ściągamy talenty z całego świata, zapewniając im odpowiednią jakość, możliwość realizowania, niekoniecznie zarobki, ale możliwość realizowania swoich talentów, pasji, bo tym w tej chwili młodzi ludzie się kierują, niekoniecznie zarobkami. Zarobki są na którymś tam miejscu w tej hierarchii ważności motywacji do pracy. Tym bardziej, że my jesteśmy w stanie już im płacić tyle, że oni będą zadowoleni z płacy. Natomiast no, tworzymy chociażby tolerancja na ulicach dla ludzi odmiennych ras, wyznań i tak dalej. No jak oni mają tu przyjeżdżać i pracować, swoimi talentami się dzielić, jeżeli za każdym rogiem słyszą, że są tacy czy owacy? No.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30 po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadry, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Organizacji Gospodarczej Pomorza. I nasi słuchacze piszą do nas swoje opinie. Nie zgodzę się, małych ludków przybywa. Zastanówmy się, jak pomóc ich ulokować w przepełnionych żłobkach, przedszkolach, szkołach, by mamy mogły pracować. Mam dzieci przedszkolno-szkolne, oba z Wyżu. Zastanówmy się, co robić, by tu zostali, a nie wyemigrowali w ramach Europy bez granic, napisała pani Katarzyna.
No, wszystko pięknie, gratuluję młodej mamie, natomiast statystyki są bezwzględne. To, że ktoś ma dwójkę, trójkę czy piątkę dzieci, nie oznacza, że globalnie jako społeczeństwo nam przyrasta. Mamy ujemny przyrost, trochę inaczej jest sytuacja na Pomorzu, natomiast to nie zmienia faktu, że rynek pracy jest jeden. Jeżeli firma potrzebuje specjalistów czy w ogóle pracowników, to szuka ich w tej chwili w całej Polsce i generalnie ludzi w Polsce ubywa. I to ubywa w perspektywie 20-30 na najbliższych lat, to będą setki tysięcy osób mniej na rynku pracy w tej grupie w wieku produkcyjnym i aktywnych zawodowo.
Zwłaszcza, że powojenny wyż, to był naprawdę spory wyż, powojenny wyż odchodzi. I
tą lukę trzeba zapełnić. I teraz pracodawcy, jeżeli nie będą mieli pracowników, albo Polaków, albo imigrantów, to pójdą, zresztą już w tej chwili to robią, w automatyzację. I zadajmy sobie pytanie, co z punktu widzenia na przykład relacji społecznych jest lepsze. Czy jednak otworzyć się na imigrację i mieć wielokulturowe społeczeństwo, czy mieć prawda, w cudzysłowie, sąsiada pracującego obok na stanowisku pracy automat? Ja jednak wolę ludzi.
Musimy mieć też świadomość tego, o czym zapominamy, że wiek emerytalny jak gdyby stoi, tak? No bo on został znowu obniżony, więc jest stałym. Natomiast wówczas, kiedy został ustalany pierwotnie, to my na rynek pracy wchodziliśmy, taka średnia wchodzenia na rynek pracy była 18, coś tam roku, tak? Także średnio 19-latek wchodził na rynek pracy. To była jego pierwsza praca. po wielu latach jednak to się zmieniło, ponieważ przez wiele lat jak gdyby ludzie młodzi się kształcą, coraz więcej zdobywa wyższe wykształcenie i ta średnia wchodzenia na pierwszego wejścia na rynek pracy podwyższyła się do 24 lat. W związku z tym tak de facto ludzie krócej pracują, dlatego że później wchodzą na rynek pracy niż kiedyś wchodziliśmy i musimy mieć też tego świadomość. O tym się nie mówi, bo to nie jest po prostu trendy, tak? Bo wiadomo. Natomiast świadomość powinniśmy tego mieć, że niestety ten rynek pracy nie jest z gumy i się nie rozciągnie. Tych pracowników nie ma i ekonomiści też, którzy się tym tematem jak gdyby zajmują, twierdzą, że przez najbliższe lata na pewno się nie poprawi. Rynek pracy będzie taki, będzie rynkiem pracownika, dlatego że tych ludzi na rynku pracy nie będzie przybywać. Nie będzie lepiej. Musimy to jako...
Wytłumaczmy to prościej naszym słuchaczom. Jeżeli w tej chwili kobiety w Polsce zaczynają rodzić, co nie jest prawdą, ale nawet gdyby zaczęły gwałtownie, nagminnie rodzić dzieci, to te dzieci wejdą na rynek pracy najwcześniej za 20 parę lat. Czyli przez najbliższe 20 parę lat mamy totalny deficyt pracowników i narastający, bo ludzie odchodzą na emerytury, a w międzyczasie te poprzednie pokolenia nie rodziły dzieci. I to już wiemy, to jest fakt historyczny, to się nic nie szacuje, to są po prostu twarde obliczenia, twarde dane.
Natomiast też jak rozmawiam z pracodawcami, przedsiębiorcami, to właśnie oczywiście skarżą się na ten rynek pracy, na brak rąk do pracy. Ale to jest nie wszyscy, tak? Więc może tutaj taka mała podpowiedź do przedsiębiorców, że warto może zmienić podejście też do pracowników, zadbać o budowanie marki pracodawcy, czyli employer branding, zrobić działania, które zatrzymają pracowników w firmie, takie, żeby im się lepiej pracowało, żeby byli bardziej związani z firmą. Wtedy też ci pracownicy jak gdyby też są taką wizytówką pracodawcy i bardzo chętnie też polecają miejsce pracy czy pracodawcę. I to jest też
no
bardzo
lojalni, oni się czują częścią firmy, tak. A to bardzo trudno zyskać, stworzyć coś
ale
takiego.
Ale daje się i dlatego no, uważam, że nie należy załamywać rąk. Przedsiębiorcy mogą też coś zrobić, nawet bardzo dużo. Po prostu pracownik przyjdzie do lepszego pracodawcy, więc starajmy się być lepszymi pracodawcami, żeby to właśnie do nas w pierwszej kolejności pracownicy trafiali, żeby u nas chcieli pracować, tak? Takie rzeczy można zrobić.
No, daje
potrzebna
się
jest strategia, rzeczy zrobić, panie prezesie?
Znaczy, na pewno ta kultura zatrudnienia cały czas wzrasta i będzie wzrastała, bo to już abstrahując od kwestii jak gdyby kompetencji przedsiębiorcy jako takiego, to rynek po prostu to wymusza i tutaj jakby nad tym nikt nie będzie dyskutował. Natomiast ja tutaj przy okazji chciałbym zgłosić jeszcze inny problem, który już my dostrzegamy jako samorząd gospodarczy. To jest kwestia garnięcia się młodych ludzi do podejmowania działalności gospodarczej. Fakt, że poziom wynagrodzeń w różnego rodzaju przedsiębiorstwach stale rośnie. Fakt, że istnieją możliwości atrakcyjnego zatrudnienia za granicą, powoduje to, że dzisiaj namówienie młodego człowieka do rozpoczęcia działalności jest zdecydowanie bardziej trudniej. Jak się na to nałoży fakt, że tej młodzieży rzeczywiście jest mniej na rynku, to łącznie z tym problemem, który mamy do czynienia, czyli tą demografią negatywnie oddziałującą na rynek pracy, to tak samo można powiedzieć, że to samo oddziaływanie mamy na rynku rozwoju przedsiębiorczości jako takiej, czyli przez to rozumiemy podejmowanie działalności gospodarczej przez młodych ludzi.
Mm-hmm. No tak, ale w sytuacji, kiedy ci młodzi ludzie słyszą zewsząd dookoła, że jest rynek pracownika, to oni najzwyczajniej
ale
do tego
to pracodawcy. Czują na swojej skórze, już zaczynając praktyki, czy są wyłapywani już na studiach, bo rzeczywiście to już się dzieje nagminnie. Ci, którzy są lepsi, mają lepsze perspektywy, są natychmiast wyłapywani przez różnego typu headhunterów. Natomiast no, jedna uwaga generalna. Jeżeli myślimy o rzeczywiście takim trwałym wzroście gospodarczym opartym na wysokiej konkurencyjności, no to są te takie zaklęcia, ale no, możemy próbować używać innego języka, ale w uproszczeniu tak to trzeba nazwać. Czyli no, jak najwięcej innowacji, wchodzenia na rynki globalne, budowania pozycji firmy w tych łańcuchach wartości dodanej, ale na rynkach międzynarodowych, bo od tego tak naprawdę zależy poziom naszych wynagrodzeń. Wydajność pracy, jeżeli chodzi o to, co każdy z nas jako osoba robi, my mamy bardzo podobną, a często nawet wyższą niż za granicą. Problem niskich wynagrodzeń to nie jest kwestia większej wydajności, tylko to jest kwestia takiej, że polskie produkty pod polską marką muszą być taniej sprzedawane, bo my mamy właśnie taką niską pozycję w tych łańcuchach wartości dodanej. Żeby wejść na wyższą pozycję, to my musimy rozmawiać o firmach małych i średnich, a tak naprawdę tych średnich przechodzących w większych. Więc ja bym apelował o jakby skupieniu się na rozwoju tych polskich już istniejących firm, żeby pomóc im przechodzić na te wyższe stadia rozwoju i budować swoją pozycję w tych układach międzynarodowych, niż raczej namawiać młodych na te takie jednoosobowe startupy, bo od takiego jednoosobowego startupu, tej działalności gospodarczej do pozycji, gdzie ja mam wysoko, jestem wysoko w łańcuchach wartości dodanej i mogę dobrze zarabiać, zatrudniać ludzi i dobrze im płacić, to jest bardzo daleka droga. Oczywiście są wyjątki, szczególnie w tej nowej gospodarce wirtualnej, gdzie można bardzo szybko przejść na wysokie poziomy, ale to dotyczy no, ułamka naszych młodych społeczeństw.
A można się trwale sparzyć.
A jest mnóstwo firm, które przy odrobinie pomocy, jak wchodzić na rynki międzynarodowe, jak konkurować, jak, no przepraszam za mocne słowo, wykaszać konkurencję z innych krajów. W pozytywnym aspekcie oczywiście. Można im pomóc i wtedy bardzo szybko jesteśmy w stanie przejść na te wyższe poziomy wartości dodanej i dzięki temu podwyższać wynagrodzenia do poziomów nawet już międzynarodowych.
Małgorzata Tobiszewska, Marcin Nowicki, Adam Protasiuk, Iwona Wysocka.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
10.45, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Organizacji Gospodarczej Pomorza. Zmiany w dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych są strzałem w stopę Unii Europejskiej, ocenił wczoraj w Financial Times wicepremier Mateusz Morawiecki. Ostrzegł, że zmiany mogą ograniczyć konkurencyjność wspólnoty. W październiku Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Ustalono okres delegowania na 12 miesięcy, przy czym będzie można wystąpić w określonych przypadkach o dodatkowych 6 miesięcy delegowania takiego pracownika, a po tym terminie pracownicy mają za tę samą pracę otrzymywać taką zapłatę, jaką dostają miejscowi. Dziś Polak, który pracuje w polskiej firmie, która to firma wykonuje jakieś zadanie, zlecenie za granicą, dajmy na to we Francji, dostaje minimalną stawkę obowiązującą we Francji, która jest i tak znacznie wyższa niż ten Polak zarobiłby w kraju, więc pracownicy są zadowoleni, a polscy pracodawcy również, bo są bardziej konkurencyjni, startując w różnego rodzaju przetargach właśnie tam na zachodzie. No i po tych zmianach to się zmieni, to delegowanie będzie mogło trwać tylko 12 miesięcy. Czy rzeczywiście zmiany w pracy delegowanej to strzał w stopę Unii Europejskiej i mogące obniżyć jej konkurencyjność na globalnym rynku?
No to akurat w mojej ocenie ten temat stał się takim zakładnikiem polityki międzynarodowej, tak, bo wiemy doskonale, że w momencie, kiedy we Francji były wybory, trzeba było wymyśleć jakieś hasła, które były świeżymi, nowymi i atrakcyjnymi dla elektoratu. No i,
tutaj, tego wroga ekonomicznego.
Tak, dokładnie. No i niestety my akurat staliśmy się takim wrogiem ekonomicznym, czyli trochę zabrakło może tutaj aktywności dyplomatycznej z naszej strony, ale też no, sytuacja się wytworzyła w jakiś tam ten sposób pewnie i obiektywnie. I to trzeba mieć tego świadomość, że to nie są przemyślane do końca decyzje, tylko takie, które trochę ad hoc są budowane na potrzeby doraźne polityki danego państwa albo jakiejś tam koalicji międzynarodowej. I tu niestety Unia się nie sprawiła, można powiedzieć, czyli no bo zasadą Unii jest swobodny przepływ towarów, usług, ludzi. W związku z tym no tutaj no niestety jest to zachwianie tej dewizy, ponieważ ograniczenie swobody usług no niestety łamie podstawową, można powiedzieć, konstytucję czy katechizm Unii Europejskiej, więc to trzeba mieć jak gdyby na względzie. Natomiast co się dalej tak naprawdę wydarzy, to też no, widzimy, że to nie jest taka... Łatwo się rzuca hasła, natomiast w momencie, kiedy dochodzi do ich wdrożenia, pojawiają się szczegółowe problemy, które powodują, że tak naprawdę to nie jest takie proste. No, na przykładzie transportu można pokazać, ile tam jest niuansów z tym związanych, że nie ma możliwości noclegowych dla zapewnienia tych zapisów, które są do wdrożenia, które nie są wdrażane właśnie z tego powodu. Jest kwestia jakby czasu przemieszczania się, że każde państwo, jeżeli towar jedzie gdzieś tam powiedzmy do Hiszpanii, po drodze są jakieś kraje i wtedy każde państwo ma swoje przepisy, jak to unormować, jak to wdrożyć i rozliczyć potem i zweryfikować. No tu się robi gąszcz różnego rodzaju potrzeb. No Unia jest specjalizuje się w budowaniu różnego rodzaju zawiłości prawnych, opisywania kształtu banana i tak dalej. Natomiast no, to daje nadzieję, że to nie zaistnieje aż tak szybko, czyli te skutki, o których tutaj rozmawiamy, nie zafunkcjonują aż tak szybko. Natomiast no, niestety gdzieś w dalszej perspektywie czasowej niestety może się to ziścić.
To, że kraje zachodnie chcą utrudnić funkcjonowanie tutaj innych państw na ich rynkach, mnie to nie dziwi, bo to jest normalne zachowanie. Pewnie też byśmy chcieli tak, żeby u nas, jak gdyby, żeby firmy, które funkcjonują na naszym rynku, były konkurencyjne. No,
ale tak, ale z drugiej strony, na dzień dobry, one dostały dostęp do naszego rynku zbytu. Tak. Nieograniczony
ja
niemalże.
Mówię, że mnie to wcale nie dziwi. To jest normalne zachowanie. Chętnie byśmy też to ograniczyli, tylko tego nie robimy. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo to, że te kraje próbują to zrobić, tak jak powiedziałam, wcale mnie to nie dziwi. Natomiast no, my jako Polska mamy przecież ministra spraw zagranicznych, mamy swój rząd, który mam wrażenie, że okazuje bardzo dużą słabość w tej sytuacji, bo niestety nic się w związku z tym nie dzieje. No niestety to są konsekwencje tego też, że straciliśmy po prostu swoją pozycję jako Polska. I teraz wynegocjowanie czegokolwiek, również takich właśnie rzeczy, które nie są dla nas dobre jako dla gospodarki, właśnie tutaj to jest, no, ponosimy konsekwencje niestety. Czy będziemy w stanie jak gdyby wywalczyć swoje? Nie wiem.
Tylko, że pamiętajmy, że to nie jest nowum tak naprawdę, bo ten przykład, o którym w tej chwili rozmawiamy, to tak naprawdę tego typu mechanizmy zawsze funkcjonowały od samego początku powstania czy wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie przedsiębiorcy cały czas narzekali i narzekają na to, że wejście na rynki zachodnie, czy nasze, powiedzmy Niemcy, Szwecja, czy inne kraje jest naprawdę bardzo trudne i specyficzne, tak? Czyli napotykają określone blokady lokalne, które służą nie jakiemuś tam rozwojowi gospodarczemu, czy wynikają z jakichś przepisów. Tak, to jest typowy protekcjonizm lokalny, gdzie on był i te państwa są przyzwyczajone do tego, żeby tym instrumentem cały czas zagrywać, a Polska od samego początku wejścia do Unii Europejskiej jakoś nie potrafiła sobie tego problemu zidentyfikować i sobie wnieść go na wokandę i go rozwiązać. My cały czas sygnalizowaliśmy, że ilość dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia polskiego produktu na rynek niemiecki, no to jest kuriozum po prostu, tak? Gdzie te firmy lokalne mają uproszczone ścieżki dostępu, więc tego protekcjonalizmu naprawdę było bardzo dużo i dzisiaj to jest kolejny element, tak? I tak trzeba na to patrzeć. To nie jest, że to ten rząd, tylko że tu cały czas nie ma rozwiązania na ten problem.
Ja powtórzę piękne zdanie, które usłyszałem dziś w radio innym. Mianowicie były wiceminister spraw zagranicznych określił całą tą sytuację w zakresie naszej jakości polityki zagranicznej jednym zdaniem, że im bardziej izolowani, tym bardziej na kolanach. I to jest jakby świetny przykład tego, co się po drodze stało. Bo rzeczywiście jest tak, jak przedmówcy mówili, że problem narastał od lat. Problem z niedokończonym wdrożeniem tej pełnej swobody przepływu usług, co często jest związane też z ludźmi, dlatego że często to są usługi świadczone przez konkretne osoby. Z towarami jest dużo lepiej, chociaż też nie do końca ta swoboda funkcjonuje. I rzeczywiście ten protekcjonizm na rynkach lokalnych funkcjonował bardzo silnie w różnych krajach z różnym natężeniem, ale generalnie dość mocno. Przybierał najróżniejsze formy, na przykład Francja, która zachęca firmy tam działające, żeby nie przenosiły swojej działalności do tańszej Polski. To było od lat. I to było de facto niezgodne z duchem traktatów, zgodne z literą prawa, dlatego że oni potrafili to odpowiednio zaargumentować.
Tak,
natomiast to było absolutnie niezgodne z duchem traktatów i tymi czterema swobodami. I to było na tacy podane narzędzie. Zresztą poprzednio trochę myśmy tym narzędziem próbowali grać w tych negocjacjach. I to było do wykorzystania w negocjacjach a propos tej sytuacji teraz z pracownikami delegowanymi. Zresztą takich momentów, takich sytuacji, które można było po drugiej stronie szali położyć, jest mnóstwo. Tego nie zrobiono na zasadzie jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać nawet, nieudolności czy takiego obrażania się na rzeczywistość. Krótkotrwale ta zasada będzie miała negatywne konsekwencje dla polskich przewoźników. Natomiast długofalowo ja mam nadzieję i apeluję do polskich firm, żeby wyciągnęły jak najszybciej, niezależnie jaka będzie derogacja, jakie będzie opóźnienie we wdrożeniu tych nowych regulacji, żeby jak najszybciej wyciągnęły wnioski i budowały, dzięki temu, że w tej chwili dominują na tych rynkach przez niższe koszty, żeby wykorzystały to do zbudowania pozycji konkurencyjnej, wykorzystującej jakość, pewność, dobre relacje z klientami i tym wygrywały z konkurencją, którą w tej chwili wyprzedziły o całą długość dzięki tańszym, mniejszym kosztom przewozów.
Ja się tylko zastanawiam, czy w ogóle tą sprawą powinna była się zajmować Komisja Europejska, bo tak jak prezydent Francji nazwał to dumpingiem socjalnym właśnie te możliwości, jakie nasi pracodawcy mają w związku z delegowaniem pracowników. Ale problem jest większy, bo delegowani pracownicy to jest jakiś tam ułamek tego, co się dzieje na rynku pracy w Unii Europejskiej. Natomiast szara strefa to już jest duży problem, a o szarej strefie jakoś na rynku całym europejskim, na forum Unii Europejskiej stanowczo zbyt mało się zajmowano do tej pory, a ja nie pamiętam żadnych wytycznych czy wniosków, które by stamtąd płynęły. Tak ostatnio dotarłam do badań, z których wynika, że w niektórych krajach Unii od 10 do 30% PKB, ta szara strefa na rynku pracy sięga. W Belgii aż 75% pracowników pochodzących ze Słowacji pracuje na wymuszonym samozatrudnieniu. Dotyczy to też około 40% Polaków, a to ludzie akurat, jeśli chodzi o przepisy belgijskie, których nie obowiązują przepisy o pracownikach delegowanych i generalnie oni tam praw jakichś większych nie mają. To jest taka śmieciówka większa.
Pani redaktor ma absolutnie rację, tylko polityka, załatwianie tego typu spraw polega na tym, że my nie możemy na jednym tchu mówić podawać tego typu przykładów i argumentować, że gdzieś jest tak strasznie wskutek nierealizowania traktatów, a z drugiej strony być pierwszym na tapecie krajem oskarżanym przez wszystkie możliwe międzynarodowe instytucje o łamanie zasad traktatowych. To po prostu nie ma sensu. Albo jesteśmy promotorem zasad i reguł unijnych, ale wtedy w całym zakresie, a nie, że sobie wybieramy, że jeżeli chodzi o naszych pracowników, to chcemy jak najbardziej realizacji traktatów, a jeżeli chodzi o zasady państwa prawa, to już możemy robić co chcemy. No, to po prostu jest sprzeczne.
I więcej już dzisiaj nie porozmawiamy. Czas nieubłaganie zbliża się do końca. To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadry, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Organizacji Gospodarczej Pomorza. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Dziękuję.